Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ojciec Święty ogłosił nazwiska 15 nowych kardynałów, których ustanowi na konsystorzu 24 marca. W ich gronie jest arcybiskup Stanisław Dziwisz, którego okolicznościową wypowiedź nadamy już za chwilę. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na obszerną relację z audiencji ogólnej. Między innymi porozmawiamy z księżmi, którzy przybyli do Watykanu z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa. O to, jakie powinno być kapłaństwo, księdza Janusza Królikowskiego pytał będzie również Krzysztof Drwal.
Benedykt XVI ogłosił nazwiska 15 nowych kardynałów, których ustanowi na konsystorzu 24 marca. Wśród nich znalazł się metropolita krakowski arcybiskup Stanisław Dziwisz.
Kolejnymi purpuratami mianowani zostali trzej szefowie dykasterii.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, amerykański arcybiskup William Joseph Laveda.
Prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, słoweński arcybiskup Franz Rode.
Oraz prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Włoch, arcybiskup Agostino Vallini.
Ponadto zasadniczą grupę nowych purpuratów stanowią ordynariusze. Oprócz metropolity krakowskiego są to
arcybiskup stolicy Wenezueli Caracas Jorge Liberato Uroza Savino,
arcybiskup stolicy Filipin Manili Gaudencio Rosales,
arcybiskup Bordeaux we Francji Jean-Pierre Ricard,
arcybiskup Toledo w Hiszpanii Antonio Canizares Liovera,
arcybiskup stolicy Korei Południowej Seulu Nicolas Cheong Jing-suk,
arcybiskup Bostonu w USA Sean Patrick O'Malley,
arcybiskup Bolonii we Włoszech Carlo Caffara
oraz biskup Hongkongu Joseph Zenzekion.
Tym samym liczba kardynałów elektorów, czyli purpuratów mogących uczestniczyć w konklawie, osiągnęła przewidzianą prawem liczbę 120. Kardynałami papież mianował też trzech zasłużonych dla Kościoła duchownych, którzy ukończyli 80. rok życia. Są to
archipryzbiter rzymskiej bazyliki świętego Pawła za murami, arcybiskup Andrea Cordero Lanza di Montezemolo,
emerytowany arcybiskup Tamale w Ganie Peter Porecuderi
oraz francuski jezuita ojciec Albert Vanois, były rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, a zarazem sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej.
Benedykt XVI zapowiedział, że w przeddzień konsystorza 23 marca odbędzie z całym kolegium kardynalskim Dzień Skupienia. Natomiast po konsystorzu 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego odprawi z nowymi kardynałami uroczystą Eucharystię.
Po ogłoszeniu nominacji połączyliśmy się telefonicznie z nowo mianowanym polskim kardynałem. Mówi arcybiskup metropolita Stanisław Dziwisz.
Przede wszystkim chciałem powiedzieć, jak to było w tych dniach. W poniedziałek otrzymałem wiadomość, na którą miałem odpowiedzieć. Już odpowiedziałem, że przyjmuję z pokorą, z wdzięcznością i miłością do Ojca Świętego i z posłuszeństwem, którego mnie nauczył Jan Paweł II. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, dzisiaj zaraz po ogłoszeniu, w jaki sposób stanął mi przed oczyma Ojciec Święty Jan Paweł II. Wprawdzie nie z jego rąk otrzymuje tę nominację. Otrzymuje nominację z rąk Benedykta XVI. Niemniej zdaję sobie sprawę, dlaczego Ojciec Święty obecny mnie odznaczył, dziękując za tę nominację Benedyktowi XVI. Dziękowałem w duszy za wszystko to, co uczynił i kim był dla mnie Karol, kardynał Wojtyła, a potem Jan Paweł II. Przypomniałem sobie jego słowa, kiedy on został kardynałem. Cieszył się, nie dla siebie, cieszył się dla diecezji. Przywożę, powiedział do zebranych ludzi na Wawelu, dar papieża dla archidiecezji, która dużo wycierpiała w okresie zwłaszcza stalinizmu. To był wybuch radości jego nominacja na kardynała. Ale powiedział, przynoszę ten dar, ażeby wam służyć i służyć jeszcze lepiej, a poprzez was służyć Kościołowi Powszechnemu. Te słowa jego są jakimś programem również dla mnie, programem poprzez te nominacje służenia archidiecezji, służenia człowiekowi, a przez to służenia Chrystusowi i Kościołowi Powszechnemu. Przy tej okazji, jeśli ksiądz dyrektor pozwoli, pozdrowię wszystkich tych, którzy są mi życzliwi w Polsce i poza Polską, którzy są w tych dniach ze mną blisko. Bóg zapłać.
Kardynalska nominacja arcybiskupa Dziwisza została z entuzjazmem przyjęta przez polskich pielgrzymów, zwłaszcza tych pochodzących z Krakowa. W audiencji uczestniczyła bowiem grupa księży archidiecezji krakowskiej obchodzących srebrny jubileusz kapłaństwa. Wśród nich był biskup Józef Guzdek.
Stając przed Ojcem Świętym, przekazałem ogromną radość z faktu, że arcybiskup Stanisław Dziwisz został wyniesiony do godności kardynała. Przez posługę 27-letnią u boku Jana Pawła II arcybiskup Dziwisz jest znany nie tylko obecnemu Ojcu Świętemu, ale całemu gronu kardynałów. Zna problemy Kościoła i myślę, że jako kardynał będzie mógł bardzo skutecznie służyć Kościołowi Powszechnemu.
Doświadczenia o wierze na wzór apostołów zachęcił papież pielgrzymów na audiencji ogólnej. Polaków poprosił o modlitwę w intencji swej posługi. Od IV wieku Kościół obchodzi w dniu dzisiejszym święto katedry świętego Piotra. Rano Benedykt XVI odprawił mszę w grotach watykańskich w położonej najbliżej grobu księcia apostołów w kaplicy klementyńskiej. O powierzonej Piotrowi przez Chrystusa misji prymatu papież mówił w katechezie na audiencji.
Katedra, rozumiana jako tron, na którym zasiada biskup, od pierwszych wieków chrześcijaństwa była symbolem jego autorytetu i pełnionego urzędu. W czasach apostolskich katedrą świętego Piotra, szczególnym miejscem, z którego przewodził apostołom i kościołowi, były Wieczernik w Jerozolimie, Antiochia i Rzym, gdzie dla Chrystusa i Jego Ewangelii poniósł śmierć męczeńską. Dlatego Rzym stał się stolicą chrześcijaństwa, a z katedrą biskupa Rzymu został związany urząd pasterza zarówno wspólnoty rzymskiej, jak i całego Kościoła na ziemi. Tak rozumiany urząd biskupa Rzymu ukazują w swych pismach święty Ireneusz, Tertulian, święty Hieronim.
Audiencja ogólna odbyła się w dwóch częściach. Najpierw papież spotkał się z 3000 grupą włoskich studentów oraz z pielgrzymami indywidualnymi w Bazylice Watykańskiej. Następnie w auli Pawła VI przyjął grupy międzynarodowe. W sumie w audiencji uczestniczyło blisko 15 tysięcy pielgrzymów.
W to szczególne święto proszę was o modlitwę w moich intencjach. Proszę, by Duch Święty wspierał mnie z waszym swoim światłem i mocą w kierowaniu kościołowym, a zwłaszcza w trosce o budowanie jedności ludu Bożego. Bóg zapłać. Niech Bóg wam błogosławi.
Z polskimi pielgrzymami na audiencji ogólnej rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Przyjechałem razem z moimi kolegami rocznikowymi.
Biskup Józef Guzdek.
26. Przyjechali ze Stanów, bo tam pracuje jeden, ze Francji, z Niemiec, bo nie da się do końca zrozumieć posługi Chrystusowi Kościołowi, jeżeli nie jest się w Rzymie, jeżeli nie spotka się z Ojcem Świętym, który jest pierwszym prowadzącym do Chrystusa, do człowieka. Mamy taki rodowód jeszcze Jana Pawła II, bo właśnie w miesiącach wiosennych 1975 roku zgłaszaliśmy się do krakowskiego seminarium i wszyscy mamy dokument potwierdzający nasze przyjęcie z podpisem Karola Wojtyły, kardynała krakowskiego. On był naszym ojcem przez pierwsze lata pobytu w seminarium. Wpatrywaliśmy się w tego, który był wzorem modlitwy, skupienia. On nas jakoś pociągał do tego, żeby powiedzieć, do końca się chcę oddać Chrystusowi i Kościołowi. Naszym pragnieniem było również to, by sprawować mszę świętą przy tym, który był u początku naszej drogi do kapłaństwa, przy grobie Jana Pawła II. To ma być jutro o 7:00. Moje zawołanie, biskupie, brzmi: Tobie, Panie, zaufałem. Jakoś od samego początku mojej drogi do kapłaństwa Panu Bogu ufałem. Dla mnie wejście na drogę posługi kapłańskiej, potem posługi wikarego, rektora seminarium, teraz biskupa, to jest takie naturalne wchodzenie w te obszary, gdzie mnie Pan Bóg widzi, gdzie mnie potrzebuje. Jestem zauroczony postawą brata Alberta, który mówił, trzeba duszę dać, czyli do końca zawierzyć, zaufać Panu Bogu, dać się Mu w cudzysłowie wykorzystać. To jest moje absolutnie wewnętrzne przekonanie. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu. A na pewno będzie to ku pożytkowi Boga, człowieka, Kościoła. No i też będzie to źródłem radości, chyba to widać.
Ksiądz Franciszek Florczyk obecnie pracuje w archidiecezji Chicago, parafii świętych Cyryla Metodego w LeMond. 16 blisko lat przepracowałem w archidiecezji krakowskiej. W tym roku właśnie jubileuszowym mija też 10 lat, jak zostałem przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego wysłany na prośbę ówczesnego księdza kardynała Józefa Bernardina. No muszę powiedzieć, że jestem w stałej łączności z archidiecezją, także przez to, że służę wielu, wielu rodakom naszym. Ponad 70 parafiach archidiecezji Chicago jest duszpasterstwo w języku polskim. Nie tylko po angielsku, ale i po polsku. No więc trzeba być bardziej otwartym na wielość kultur, zwyczajów i budować tą jedność z Kościołem powszechnym w Kościele lokalnym. Tam no, trzeba być świadkiem, zwłaszcza, że zobowiązuje, że wyrastam z archidiecezji krakowskiej, gdzie to powołanie wzrastało w świetle nie tylko domu rodzinnego, wspaniałych rodziców, ale naszego wielkiego kardynała Karola Wojtyły od dzieciństwa, od młodości, później do seminarium. Blisko 4 lata byliśmy pod jego okiem, a później jako papież tyle razy przybywaliśmy. Więc w tej specyfice amerykańskiej nieraz to jest bardzo ważne, bo ludzie oczekują takiego czytelnego świadectwa i trwania w jedności z Kościołem powszechnym, bo różnie czasami to bywa. No i to pomaga też w pracy. Nieraz odczuwam, jak i nawet Amerykanie, kiedy wiedzą, że jestem z metropolii krakowskiej, spod ręki można powiedzieć księdza kardynała Karola Wojtyły, później papieża, dzisiaj sługi Bożego, to w szczególny sposób ta relacja się nawiązuje i często muszę nie tylko mówić, ale jakoś potwierdzać to życiem, także to jest takie wielkie zobowiązanie i zadanie.
Ksiądz Zdzisław Balon, proboszcz Mszany Dolnej. Za papieża Pawła VI wstępowaliśmy do seminarium, czyli w jaki sposób rodziło się nasze powołanie pod okiem księdza kardynała Karola Wojtyły. Dzisiaj możemy pójść do jego grobu, żeby podziękować mu za to, że nas przyjął, że nad nami czuwał. No i że tam z góry jakoś o nas ciągle myśli i się nami opiekuje. Przeżywanie tego jubileuszu w tym miejscu ma dla nas szczególny wymiar.
Czy parafianie dają księdzu odczuć te duże oczekiwania kogoś, kto wiarę otrzymał w szkole Jana Pawła II?
A niewątpliwie, ale myślę, że to jest takie oczekiwanie wzajemne. Oni oczekują ode mnie, a oczekuję od nich, bo to też jest pokolenie Jana Pawła II, bardzo szeroko rozumiane. No i mam nadzieję, że spełnimy i ja, i oni. Na obrazku prymicyjnym mam wypisane słowa Jana Pawła II, słowa jego modlitwy, maryjnej modlitwy. Przez te lata, w jaki sposób te słowa mnie prowadziły.
Ksiądz Karol Wojtyła, później kardynał Jan Paweł II, szczególnie wiele uwagi poświęcał młodzieży. Czy też stała się ona dla księdza czymś szczególnie bliskim?
Była bardzo bliska przez cały czas, zwłaszcza przez te lata, kiedy byłem duszpasterzem akademickim w Kościele Świętej Anny w Krakowie. No i do tej pory młodzież jest mi bardzo bliska, no bo to przyszłość. Przyszłość Kościoła, przyszłość każdej parafii. Mają ideały i widzę, że jeśli poświęci się im czas, troskę, jeśli okaże się im miłość, to oni naprawdę są przy Kościele i przy Chrystusie. Bo dzisiaj bardzo wiele jest dobrej młodzieży, ale bardzo dużo też jest młodzieży pogubionej. I myślę, czas, miłość, troska to jest droga do nich i tym się ich zdobywa.
25-lecie to jest też okazja do spojrzenia wstecz. Za co ksiądz jest Panu Bogu szczególnie wdzięczny?
Za to, że jestem. Za to, że te 25 lat trwałem, bo to jest wielka sprawa. Trwa, to znaczy jest kapłanem, rozumie to, co istotne. Dla mnie zawsze jakoś niezwykle ważna była ta modlitwa, którą kapłan odmawia przed przyjęciem Komunii Świętej. Panie, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.
Jakie powinno być kapłaństwo? Do czego zostaje powołany kapłan? Na te i inne ważne pytania odpowiada najnowsza książka księdza Janusza Królikowskiego. Nosi ona tytuł Święte posłanie z teologii kapłaństwa z autorem Rozmawia Krzysztof Drwal.
Pisze ksiądz o kapłaństwie. Jak to rozumieć, że jest określona grupa, do której książka jest adresowana? Wyświęceni albo ci, którzy się do kapłaństwa przygotowują?
Książka powstała w takich okolicznościach, które pokazują, że kapłani są pierwszymi, którzy do powstania tej książki się przyczynili, bo jest to zbiór konferencji, które powstały przy okazji różnych wystąpień właśnie do kapłanów. Pytanie o to, skąd kapłaństwo się bierze, skąd się wywodzi, jak się może realizować, co mówi na ten temat ostatnie nauczanie Kościoła, jakie jest znaczenie Pisma Świętego w życiu kapłana, jakie jest znaczenie jego posługi takie duchowe, kościelne, a także kulturowe. Choćby tak kontrowersyjny temat i rzadko podejmowany jak kapłan i jego miejsce w polityce. Czy ono jest, a jeśli jest, to jakie? To pytanie, z którym wielu się dzisiaj zmaga, więc musimy to zagadnienie podjąć i musimy się z nim zmagać. I oczywiście kapłani są pierwszorzędnymi adresatami takiego tematu.
Książka jest oczekiwana.
Z jednej strony jesteśmy w polskim świecie, w polskim kościele, gdzie jest pewna obfitość kapłanów, ale z drugiej strony, jak patrzymy od strony teologicznej na zagadnienie, no to musimy stwierdzić, że na naszym rodzimym gruncie pism na temat kapłaństwa jest skrajnie niewiele. Właściwie nie mamy żadnego podręcznika o teologii kapłaństwa. Owszem, pojawiają się takie czy inne rozważania duchowe, takie czy inne poradniki dla kapłanów w rozmaitych dziedzinach ich zaangażowania, ale tak naprawdę o samym kapłaństwie, o doktrynie na ten temat wiemy bardzo niewiele, ewentualnie korzystamy z różnych opracowań wyrastających z innych kręgów kościelnych, kulturowych, gdzie ten sam problem w sposób naturalny stawia się zupełnie inaczej. A więc myślę, że ten paradoks uzasadnia napisanie takiej książki i zaproponowanie takiej książki jak Teologia Kapłaństwa, albo przynajmniej niektóre jej elementy, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że kapłan potrzebuje odkrywania swojej tożsamości, odkrywania tego, kim jest, by potem to, co robi, miało pewne takie głębokie zakorzenienie, by umieć temu nadać sens, by umieć wydobyć te wartości także duchowe i uświęcające dla samego kapłana.
Już sam tytuł brzmi bardzo poważnie.
Święte posłanie. Kapłan w podstawowym znaczeniu tego słowa, jak wynika z Nowego Testamentu, jest tym, którego Chrystus posyła. Posyła, aby reprezentować Jego samego w Kościele, i wobec Kościoła, a także wobec świata. I w dodatku nie możemy się bać, że jest to posłanie święte, najświętsze, ponieważ jest spełniane z polecenia Bożego, z Bożego wyboru, Bożego powołania, ale jest także tym powołaniem, które ma mieć wpływ uświęcający na Kościół i na świat. Stąd takie połączenie, że chodzi o święte posłanie, gdy w tym świecie, takim świecie sprofanowanym, pewne wartości, pewne sprawy ulegają zagubieniu. My szukamy tego, co święte i powołanie kapłańskie jest święte także w tym znaczeniu, że no nie miesza się z tym światem, tylko do pewnego stopnia stoi w nim zadanie czy potrzeba tego pewnego oddzielenia się od świata, tak jak mówi pierwotne znaczenie tego słowa święte. Święte to to, co jest wydzielone, co nie jest ponad tym światem, nie jest takim łatwym wywyższeniem, ale jest oddzieleniem od świata po to, by świat widział pewną taką nową perspektywę i nie zamykał się w sobie, bo to jest właśnie sens kapłaństwa, sens posługi, że nie wszystko ogranicza się do ram tego świata. Jest coś świętego, do czego idziemy poprzez ten świat, w tym świecie, ale jednak nie wszystko kończy się w tym. Jest w tym świecie potrzeba tego, co święte, co wydzielone, co potem do tego oddzielonego świata Bożego, najwyższej świętości nas skieruje.
Dziękuję bardzo za rozmowę z księdzem Januszem Królikowskim. Dla Radia Watykańskiego rozmawiał Krzysztof Drwal.
A w środowym magazynie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.